Lektury Paranormalium.
W Radiu Paranormalium zapraszamy do spędzenia najbliższych kilkudziesięciu minut z trzecim tomem Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, wydanym w 1993 roku. Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas DeGene. Książkę, którą z czystym sumieniem można polecić fascynatom tematyki paranormalnej oraz odbiorcom wychowanym na serialu z Archiwum X. Jest to jedna z tych pozycji literackich, które przenoszą nas w inny wymiar. Do światów równoległych, opowiadając o zjawiskach i zdarzeniach, które często zajmują miejsce na półce z napisem trudne do wyjaśnienia. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Dzieje manuskryptów z nad Morza Martwego, czyli tajemnice Biblii. Można by sądzić, że historia ta jest scenariuszem filmu Spielberga. Mamy do czynienia ze wszystkimi niezbędnymi składnikami, prowadzonymi w tajemnicy poszukiwaniami, porwaniami, przemytem. Od chwili odkrycia słynne zwoje z Qumran i ich biblijne sekrety stanowią wyzwanie dla niejednego archeologa. Nauka przyznaje również, że rzucają nowe światło na początki chrześcijaństwa. Odkrycie starych rękopisów rozbudza najgorsze instynkty, pisał Umberto Eco w Imieniu Ruszy. Nie ma więc nic zaskakującego w tym, że manuskrypty z nad Morza Martwego od ich ujawnienia w 1947 roku wyzwoliły potok namiętności i dramatów, przetargów i polemik. Pochodzą one z początku ery chrześcijańskiej i stanowią unikatowe świadectwo źródeł naszej cywilizacji. Są jednym z najbardziej niezwykłych znalezisk archeologicznych wszechczasów. Zdaniem wybitnego naukowca profesora Gizi Vermesa z Oxfordu stanowi ono także zarzewie największego akademickiego skandalu XX wieku. Króciutka wzmianka w Timesie z 12 kwietnia 1948 roku, zagubiona wśród komunikatów wojennych z Korei, zawierała wiadomość o odkryciu dawnych manuskryptów w bibliotece klasztoru Świętego Marka. Dyskrecja ta miała z pewnością na celu ochronę miejsca znaleziska. Dzięki takiemu właśnie sposobowi podawania informacji, wielka ilość manuskryptów w przedziwny sposób umknęła nie tylko powszechnej ciekawości, ale i zainteresowaniu specjalistów. I nikt nie potrafi powiedzieć, ile z nich zostało zagubionych bądź zniszczonych. Historia rękopisów z Qumran zaczęła się podobnie jak historia odkrycia grot z malowidłami w Lascaux i jest równie piękna. W Dolinie Jordanu, tak zresztą jak i w Petrigo, wielkiego odkrycia dokonali mali chłopcy. Wędrowni Beduini z plemienia Tamiry od wieków przemierzają urwiska nabrzeża Morza Martwego na wschód od Jerozolimy. Gorąco i susza czynią z tego niezwykłego pustkowia idealną przechowalnię dla pergaminów. Mohamed Ed-Dimb, zwany Wilkiem, trafił do legendy pewnego wiosennego dnia 1947 roku, kiedy wspinając się po skałach Qumran poszukiwał zabłąkanej kosy. Przechodząc koło rozpadliny zauważył odchodzącą od niej grotę, wrzucił więc kamień do środka i usłyszał odgłos tłuczonego garnka. Były to gliniane dzbany wysokości 60 cm. Niektóre były jeszcze całe. Zawierały zwoje ze skóry owinięte strzępami tkaniny. Pokrywały je napisy w języku hebrajskim i aramejskim. Beduini, zdezorientowani tym przedziwnym łupem, próbowali rozwinąć zwoje na jednym ze swoich miejsc postoju. Byli zaskoczeni ich niezwykłą długością. Jeden mierzył ponad 7 metrów. Była to kopia Księgi Izajasza, licząca 1000 lat więcej od najstarszych znanych kopii Biblii hebrajskiej, tych, które zostały ujawnione w XIX wieku w kairskiej Genizie, a pochodzących z wczesnego średniowiecza. Dziś, po odkryciu 10 innych grot w tej samej okolicy, doliczono się 800 tekstów, z czego 1/4 stanowią teksty biblijne. Są wśród nich wszystkie księgi hebrajskiej Tory, z wyjątkiem księgi Estery. Na resztę składają się pisma zwane sekciarskimi, o niezwykłym zróżnicowaniu. Psalmy, komentarze biblijne, teksty praw i pseudoepigrafy. Niektóre z nich, jak księga Enocha, istniały już w innych wersjach, inne natomiast były całkowicie nieznane. Dla historyka religii znalezione w Qumran rękopisy mają tym większą wartość, że pochodzą z epoki wstrząsanej wojnami. Można je przyrównać do teleskopu zaopatrzonego w obiektyw o wielkiej mocy, dający nam bezpośredni wgląd w czasy drugiej świątyni, ponad barierą 2000 lat. Pisze izraelski archeolog Igael Yatin. Okres ten jest równocześnie czasem tragicznego przełomu w historii Żydów. Druga świątynia i Jerozolima zostały zniszczone przez Rzymian w 70 roku naszej ery i czasem narodzin chrześcijaństwa. Była to epoka wrzenia i mesjańskiej gorączki. Od czasu buntu Asmodejczyków przeciwko helleńskim panom atmosfera stała się wybuchowa i pobożni Żydzi co jakiś czas buntowali się przeciwko strażnikom świątyni, uznanym za renegatów, skompromitowanych współpracą z ciemiężcami i skłonnych do zbyt liberalnego podejścia do prawa hebrajskiego. W 37 roku naszej ery Rzym mianował Idumina Heroda królem Judei. W 67 roku całym regionem wstrząsnęła wielka rebelia. Kończy się ona klęską, zburzeniem świątyni w 70 roku i zbiorowym samobójstwem obrońców Masady 4 lata później. Rękopisy z nad Morza Martwego rzucają na ten okres nowe światło. Nikt dziś nie zaprzecza, że pierwsi chrześcijanie rekrutowali się z dysydenckich odgałęzień judaizmu. Jednak aż do odkrycia zwojów wyłonienie się nowej religii otoczone było mistyczną poświatą. Rok 70 naszej ery był jakby nieprzebytym murem dla badaczy, pisze Herschel Shanks. Trudno było poznać, co kryło się za nim. Manuskrypty z nad Morza Martwego nie tylko dostarczają nam informacji o mieszkańcach wspólnoty z Qumran. Mówią też o sytuacji polityczno-religijnej w całym regionie. Przede wszystkim stawiają nowe zagadki historyczne. Jakie były powiązania między mieszkańcami Qumran i mnożącymi się wtedy sektami żydowskimi? Czy mieszkańcy Qumran byli Esseńczykami, jak sądzi wielu, czy Saduceuszami, a może Zelotami? Czy to Jezus był mistrzem sprawiedliwym, o którym mówi pismo z Damaszku, odkryte w Qumran? Czy Qumran stanowiło miejsce schronienia pierwszych chrześcijan? Czy był tam klasztor, czy może forteca? Prawdziwy Damaszek Pawła? Czy archiwa z Qumran były biblioteką świątyni jerozolimskiej, ukrytą przez Żydów w czasie Wielkiego Powstania w 66 roku? Pewne jest, że w czasach tych istniało wiele odmian judaizmu, których następcy coraz bardziej w przyszłości oddalali się od siebie. Ostateczne zamknięcie biblijnego kanonu przez redaktorów Talmudu jeszcze wtedy nie nastąpiło. Dokonało się między 90 a 105 rokiem naszej ery, a liczne wersje Tory inspirowały rywalizujące ze sobą sekty. Synowie Izraela zbuntowani przeciw rabinatowi świątyni podzielili się na Esseńczyków, Saduceuszy, Faryzeuszy, Zelotów. Wszyscy rywalizowali w wierności prawu i oddaniu wobec Jahwe, mimo różnic w interpretacji pisma. Czyżby Jezus był jednym z żydowskich buntowników, jednym z bojowników wiary judaistycznej, a nie słodkim jagnięciem z chrześcijańskich obrazów? Nie wierzcie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój. Nie przyszedłem, by zapanował pokój, ale miecz. Mówi Ewangelia świętego Mateusza. Czy bliski był faryzeuszom, którzy dali początek judaizmowi rabinackiemu, a może Esseńczykiem z Qumran? Niektórzy badacze widzą w nim reprezentanta Saduceuszów odrzucających prawo przekazywane ustnie. Inni uznają go za zelotę, pobratymca obrońców fortecy Masada. Jakkolwiek by było, tym bożym szaleńcom wcale nie chodziło o stworzenie nowej religii, ale o przywrócenie torze jej majestatu. W ich oczach kult Boga człowieka był bałwochwalstwem, niewybaczalną zbrodnią. Liberalne podejście Pawła do prawa, ustępstwa tego prześladowcy przemienionego w gorliwego prozelitę wobec ducha czasów mogły ich tylko szokować. Na temat tych wszystkich kwestii istnieją jedynie słabe poszlaki i fragmentaryczne teksty. Ścierają się ze sobą sprzeczne hipotezy, często przekonujące, zawsze fascynujące. Stosunek nauki do manuskryptów z nad Morza Martwego nie jest bezstronny. Dzisiejsze naukowe namiętności są echem tamtej apokaliptycznej gorączki. I wciąż mamy do czynienia z nostalgią. Tęsknotą za czasami, w których walką polityczną rządziły zasady religijne. Natomiast historia samych manuskryptów wygląda jak prześladujący archeologa koszmar. Beduini z Tamirej, nie podejrzewając symbolicznej wartości znaleziska, domyślili się jednak, że zwoje są cenne. Powierzyli je lokalnemu szejkowi, który wszedł w układy z niejakim Kando, dość podejrzanym indywiduum, handlarzem antykami, członkiem syryjskiego kościoła jakobitów. Węsząc okazałą transakcję, Kando pokazał dokumenty metropolicie Samuelowi z klasztoru świętego Marka w Jerozolimie, a ten nie wymyślił nic lepszego od spalenia fragmentu zwoju w celu identyfikacji materiału. Beduini, jedyni znający dobrze skaliste wybrzeże Qumran, szybko zrozumieli, że korzystniej będzie sprzedawać skarb w częściach, co pozwoli bardziej wywindować ceny. W politycznym zamieszaniu zawiązała się cała przemytnicza siatka. W 1947 roku Qumran bowiem uwolnił się z brytyjskiego protektoratu. Rok później należał tymczasowo do nowego państwa Izrael, wystawionego na cel koalicji Armii Krajów Arabskich. Po zawieszeniu broni stał się terytorium jordańskim i tak było aż do wojny sześciodniowej w 1967 roku. W tym też roku Iga Eliadin odnalazł u niezastąpionego Kando w pudełku po butach najważniejszy tekst, dłuższy od zwoju Izajasza, zwój świątyni. Zdaniem profesora Stegemana chodzi tu o szóstą księgę Tory, zaginioną od 2000 lat i przekształcającą tym samym pięcioksiąg w sześcioksiąg. W posiadaniu Kando, tym razem w pudełku po cygarach, pod rodzinnymi zdjęciami, znajdowały się jeszcze inne fragmenty. W miarę upływu lat kampanie poszukiwań, często prowadzonych w anarchiczny sposób, odkrywały nowe groty. Wszystkie zawierały cudowne znaleziska. Nie ma żadnej wątpliwości, że w czasie tych burzliwych lat wiele fragmentów zostało zagubionych. Cudowne archiwa więcej ucierpiały w 1947 roku niż w ciągu 2000 lat od ukrycia w grotach Qumran. Od pierwszej chwili poddane były wpływom nieustających przypadków ignorancji, zaniedbania i chciwości. Chcąc sfotografować ogromny fragment Księgi Daniela, Copeland, agent CIA rezydujący w Damaszku, wszedł na dach amerykańskiego poselstwa i rozwinął zwój na wietrze. Odrobiny pergaminu poodrywały się i zmieszały z ulicznym kurzem. Przez kilka tygodni przechowywano zwoje w wilgotnych piwnicach jednego z banków w Ammanie. Do Jerozolimy wróciły pokryte pleśnią. Całych miesięcy trzeba było, by je oczyścić. Fragmenty zakopane przez Kando w wilgotnej ziemi ogrodu zmieniły się w czarną masę, mogącą co najwyżej posłużyć do produkcji papieru z odzysku. Często dwie części tego samego tekstu odnajdują się po dwóch stronach granicy dzielącej Izrael i Jordanię. W czasie poddawania zwoju w pierwszym ekspertyzom w Jordanii nie korzystano jeszcze z nowoczesnych metod konserwacji manuskryptów. W pierwszej sali Muzeum Rockefellera w Jerozolimie, gdzie pracowano nad nimi, słońce wpadało przez otwarte szeroko okna. Zdjęcia ukazują młodych badaczy trzymających w jednej ręce fragment zwoju, a w drugiej papierosa. W 1952 roku dyrektorem publikacji zwojów z nad Morza Martwego został dominikanin ojciec Devaux i pozostał nim aż do śmierci w 1971 roku. Ta malownicza i niekonwencjonalna postać, były członek akcji francuskiej, brodacz, namiętny palacz, zawsze w czarnym berecie i białej sutannie, skompletował ekipę na swoją miarę, w znacznej większości katolicką. Aż do 1987 roku nie przyjęto ani jednego Żyda, ani jednego Izraelczyka do tego zamkniętego kręgu pracującego przecież nad tekstami hebrajskimi. Ta międzynarodowa ekipa wywodząca się z katolickiej szkoły biblijnej z Jerozolimy powiązana była z Watykanem za pośrednictwem Kongregacji do Spraw Wiary. Fakt, że mała grupa uprzywilejowanych badaczy przez tak długi czas posiadała niemal całkowity monopol na dostęp do tekstów, w końcu wywołał oburzenie naukowców. W latach 80. doszło do ogólnej mobilizacji. Wściekłość archeologów wywołała przede wszystkim powolność, z jaką szkoła biblijna publikowała rezultaty swych prac. Poza tym, mimo nieustannych nalegań, badacze spoza uprzywilejowanego kręgu nie mieli dostępu do oryginałów. Michel Bainier i Richard Ley cytują liczne opinie rozdrażnionych, wybitnych profesorów. Ekipa ojca Devo, piszą w 1991 roku, pracuje od 40 lat i wydała zaledwie 8 tomów, mniej niż 25% materiału, jaki ma w swoich rękach. Skandal wybuchł w związku z czwartą grotą, odkrytą w 1952 roku. Jest to prawdziwy sezam. Swym niewiarygodnym bogactwem zaćmiewa wszystkie pozostałe. Znaleziono w niej ponad 500 różnych zwojów, tyle że wszystkie rozsypane. Ani jednego nieuszkodzonego. Niektóre kawałki pergaminu miały wielkość paznokcia. Stanowiło to niezwykłe wyzwanie dla deszyfrantów mających tu do czynienia z gigantyczną łamigłówką, a właściwie z 500 łamigłówkami, w których braki sięgają 90% elementów. Pisze Herschel Shanks w pasjonującej pracy zbiorowej opublikowanej w Stanach Zjednoczonych, po raz pierwszy prezentującej profanom jasną i kompletną wizję całości prac. Wiadomo było oczywiście, że na rekonstrukcję tekstów Groty Czwartej trzeba lat. 8 pierwszych lat poświęcono ich inwentaryzacji. Wykonawszy tę pracę, międzynarodowa ekipa przeciwstawiła się jej publikacji. Między 1960 a 1990 rokiem, pisze Herschel Shanks, ekipa zadowoliła się wydaniem nie więcej niż 100 tekstów. Nieopublikowane 400 stanowi około połowy wszystkich manuskryptów z Qumran. Dlaczego tylko tyle? Pytanie to stawiają Michel Bainier i Richard Ley w skonfiskowanej Biblii. Reporterzy ci, odznaczający się erudycją w sprawach biblijnych, konstruują hipotezę o konspiracji pod patronatem samego Watykanu. Niektóre ze zwojów odkrytych w Qumran miałyby jakoby zawierać rewelacje na temat pierwszych chrześcijan, które mogłyby zachwiać dogmatami wiary. Czyżby Esejczycy z Qumran, Żydzi nadzwyczaj przywiązani do prawa mojżeszowego, mieli być pierwszymi chrześcijanami? Kościół, czując zagrożenie, miałby próbować ukryć niektóre kompromitujące fragmenty i zaprzeczać wszelkim związkom między Esejczykami z Qumran i pochodzeniem chrześcijaństwa, narzucając katolicką interpretację tekstów. Herschel Shanks całkowicie odrzuca tę naiwnie prowokującą teorię. Nikt nigdy, tłumaczy, nie zaprzeczał, że manuskrypty z Qumran są niezwykle znaczące tak dla historii narodzin chrześcijaństwa, jak i dla historii judaizmu drugiej świątyni. Gmach chrześcijaństwa znakomicie zniósł szok darwinizmu. Manuskrypty z Qumran są o wiele mniej groźne od pisma Darwina. Koniec cytatu. Tyle Herschel Shanks. Natomiast w sprawie szkoły biblijnej uzurpującej sobie prawo do reprezentowania oficjalnej linii Watykanu, to udało mu się znaleźć wśród jezuitów osobiście związanych z Watykanem najbardziej zaciekłych im przeciwników. Jednym z nich jest Robert North, wykładający archeologię w Pontyfikalnym Instytucie Biblijnym. Skąd wobec tego tajemnica i ukrywanie wyników badań? Odpowiedź Shanksa jest prosta i raczej przygnębiająca. Cytat. Chcieli dla siebie zachować zabawki. Jak wszyscy posiadacze monopolu poznali smak władzy, jako wyłączni członkowie zaklętego kręgu kontrolowali całą dyscyplinę naukową. Koniec cytatu. Uzgodnienia dotyczące Groty Czwartej natomiast były od 1960 roku przetrzymywane w tajemnicy w piwnicach Rockefeller Museum w Jerozolimie. John Strugnell, następca ojca Devo, niedawno zdyskredytowany z powodu swoich antysemickich deklaracji, obawiał się, by zagraniczni badacze na podstawie tych uzgodnień, czyli listy przetłumaczonych terminów, nie zrekonstruowali tekstów, do czego zresztą ostatecznie doszło. Ulegając w końcu zgodnym naciskom rządu izraelskiego, światowej społeczności naukowej i opinii publicznej, Strugnell w 1988 roku opublikował wreszcie uzgodnienia. Dwa lata później profesor Watchholder z Cincinnati przy pomocy informatyka zrekonstruował fragmenty z groty czwartej i rozpowszechnił je w naukowym świadku. New York Times głosił koniec monopolu na manuskrypty znad Morza Martwego. Naukowcy mogą wreszcie podjąć poważne prace. Filmy Spielberga zawsze kończą się happy endem. Może być także ciąg dalszy. W tym regionie wciąż możliwe są nowe odkrycia, pisze Herschel Shanks. Z drugiej strony sądzi się, że dawno odnalezione zwoje mogły zostać zachowane w tajemnicy przez handlarzy antyków i przebiegłych biznesmenów. Langster Harding, były dyrektor jordańskich starożytności, wyznał na Morzu Śmierci, że istnieją przynajmniej trzy zwoje ukryte w bankach Jordanii. Jeden to lepsza inwestycja niż wszystkie akcje Wall Street. Jeden zwój z nad Morza Martwego jest wart obrazu Picassa.
Lektury Paranormalium.
Biblia zwana Septuagintą. W III wieku przed Chrystusem 70 Żydów przetłumaczyło z hebrajskiego na grecki Pismo Święte. Tak narodziła się Septuaginta, Biblia z Aleksandrii. Król Egiptu Ptolemeusz Filadelfos w III wieku przed Chrystusem pod wpływem kustosza Biblioteki Aleksandryjskiej podjął decyzję o tłumaczeniu Tory na język grecki. Czy była to decyzja promocji prestiżowej polityki kulturalnej? Filonos z Aleksandrii, który opowiada tę historię dwa wieki później, przypomina także gorące pragnienie króla, by poznać prawo. Czy Ptolemeusz był królem filozofem? Jakkolwiek by było, język grecki był dla ludów śródziemnomorskich trochę tym, czym dla nas jest angielski. Językiem administracji państwowej, armii i interesów. Schellenizowani Żydzi z aleksandryjskiej diaspory posługiwali się nim biegle, hebrajski rezerwując tylko do studiów i modlitwy. Przeprowadzono rekrutację mistrzów literatury judaistycznej, ale także oddanych kulturze helleńskiej. Język grecki w oczach Żydów otaczała specyficzna aura. Niektóre ustępy Talmudu potwierdzają, że pisemnych przekładów Tory można dokonywać wyłącznie na grecki. Bowiem Grecy byli potomkami Jafeta, syna Noego i brata Sema, przodka Semitów. Imię syna Jafeta, Jawan, znaczy po hebrajsku Grek. Samo imię Jafet pochodzi od korzenia, oznaczającego równocześnie szerzenie się i piękno. Grecy zajmują szeroką przestrzeń geograficzną, a ich język jest najpiękniejszy ze wszystkich. Król przyjął z wielką pompą 70, Septanta tłumaczy. Jest to liczba znacząca, symboliczna. W Talmudzie wyrażenie 70 narodów oznacza całą ludzkość. Warunkiem zasiadania w Sanhedrynie, najwyższym trybunale hebrajskim, była znajomość 70 języków. Jednak obecność króla nie była czysto ceremonialna. Chciał on się dokształcić. Zorganizował bankiet. Przez 7 nocy zadał 70 pytań tłumaczom, którzy odpowiadali mu apoftegmatami pełnymi siły. Następnie tłumacze udali się na wyspę Faros, gdzie zostały dla nich przygotowane niewielkie pomieszczenia. Twierdzili, że do przetłumaczenia Tory potrzebowali 70 lub 72 dni. W rzeczywistości, precyzuje Marguerite Harl, proces tłumaczenia rozciągnął się na 2,5 wieku. Następujące po sobie korekty czynią z Septuaginty tekst ostateczny, którego pierwowzoru nie znamy. Jednak symbolika liczb pokazuje, że był on postrzegany jako autentyczna forma boskiego objawienia dla Żydów aleksandryjskich, a potem pierwszych chrześcijan. Dla schellenizowanego Żyda Filonosa 70 tłumaczy było hierofantami i prorokami. Aż do II wieku Żydzi będą czytali Biblię tak po grecku, jak i po hebrajsku, a tysiące słów greckich wejdzie do hebrajskiego Talmudu. Jednak później wyklęto Septuagintę, skażoną przez użytek, jaki z niej zrobili chrześcijanie. Według Sefer Torsz 70 starożytnych napisało Torę po grecku i ten dzień był tak samo fatalny dla ludu Izraela, jak i ten, w którym zrobiono złotego cielca. Według jednego z ojców Kościoła, Ireneusza, każdy z 70 tłumaczy opracował własny pełen przekład. Wszystkie okazały się identyczne. Dla pierwszych chrześcijan Septuaginta była po prostu Starym Testamentem, w którym czytanie apologetyczne odnajduje boski plan anonsujący Jezusa. Za cenę wszelkiego rodzaju zabiegów objaśniających ojcowie Kościoła odczytują te zapowiedzi w każdej najmniejszej cząstce tekstu. Przejście przez Morze Czerwone zapowiada chrzest, każdy drewniany przedmiot zapowiada krzyż. Także do Septuaginty w wersji łacińskiej odwołuje się święty Augustyn. Została ona zdetronizowana dopiero w VII wieku przez Hieronima, mistrza hebrajka Veritas, który przetłumaczył Biblię na łacinę bezpośrednio z hebrajskiego. Tak więc po okresie chwały Septuaginta popadła w powszechne zapomnienie, z wyjątkiem kościoła obrządku greckiego używającego jej do dziś. Dla biblistów stała się punktem odniesienia pozwalającym wyjaśnić niejasności tekstu hebrajskiego ustalonego w IX wieku. Oznaczało to założenie, że tekst Matka Septuaginty był identyczny z hebrajskim tekstem znanym dzisiaj. Różnicę przypisywano swobodzie interpretacyjnej tłumaczy Septuaginty albo błędom tekstu z IX wieku. Odkrycie wśród manuskryptów znad Morza Martwego starożytnych tekstów hebrajskich, niekiedy bliższych Septuagincie niż tekstowi z IX wieku, dowodzi, że tłumacze niczego nie zmyślili. Wiernie przetłumaczyli tekst, którego my nie znamy. Nie ma w nim błędów, tylko rozbieżności między dwoma tłumaczeniami. Septuaginta powstała ze starej wersji Tory, jednej spośród wielu, które były przepisywane i modyfikowane w ciągu wieków. Septuaginta przetrwała do naszych czasów, co też jest rezultatem nieustannego jej przepisywania. Dla współczesnych wydawców jej francuskiej wersji Septuaginta nie jest jedynie zbiorem odwołań dla erudytów, ale tekstem literackim, aktualnym i wibrującym mistycyzmem. W Radio Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Thomasa Dagina Księga Tajemnic 3. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.
Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.